Tak jak tydzień temu mówiłem, zatrzymujemy się jeszcze na tym fragmencie odnoszącym się do Wieczerzy Pańskiej, 11 rozdział. Czytaliśmy ostatnio od 17 wersetu do 34 i tak bardziej omówiliśmy może od 17 do 22, może jeszcze raz ja dzisiaj przeczytam od 23 do 34 i będziemy ten temat kontynuować. Chociaż mówiąc szczerze, właśnie jak jakoś myślałem sobie nad tym, przygotowywałem się, to stwierdziłem, że to można by jeszcze ze 3 albo 4 kazania na ten temat wieczerzy powiedzieć. Ale chyba mam nadzieję, że dzisiaj nam się uda omówić różne rzeczy. Dobrze, więc czytam od 23 wersetu. Paweł pisze tak. Ja bowiem przejąłem od Pana to, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, podziękował, złamał i powiedział: to jest moje ciało za was wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i powiedział: ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie, na moją pamiątkę. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana, dopóki On nie przyjdzie. Dlatego kto by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pana. Niech więc człowiek poddaje samego siebie próbie i w ten sposób niech je z tego chleba i pije z tego kielicha. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uwzględnienia ciała Pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami wielu słabych i chorych, a niemało zasnęło. Bo jeśli osądzalibyśmy samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni. Sądzeni zaś przez Pana jesteśmy karceni, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Dlatego, moi bracia, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli ktoś głodny, niech je w domu, abyście nie schodzili się na sąd. Co do pozostałych spraw, zarządzę, gdy przyjdę. I tak króciutko tylko przypomnę, że o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, mówiliśmy sobie o tym, jak wyglądała najprawdopodobniej wieczerza w pierwszym kościele, zwłaszcza w Koryncie. Mówiliśmy o tym, że była odzwierciedleniem, najprawdopodobniej odbywała się według schematu wieczerzy paschalnej. I ten moment łamania chleba i picia z kielicha był przedzielony czasem jedzenia, wspólnego jedzenia. Tak? W wieczerzy paschalnej, kiedy gospodarz łamie chleb i rozdaje, jest to sygnał do rozpoczęcia wieczerzy. I najprawdopodobniej to był ten moment, kiedy Jezus połamał chleb i rozdał uczniom. Później jedli. Natomiast kielich był najprawdopodobniej znowu tak zwanym trzecim kielichem wieczerzy paschalnej. Na wieczerzy paschalnej było kilka takich uroczystych kielichów. I trzeci był kielichem, tak zwanym kielichem błogosławieństwa. Kiedy odmawiano błogosławieństwo i na koniec jakby tej części samej uczty. Więc najprawdopodobniej według takiego schematu również odbywała się ta wieczerza pańska w pierwszym kościele. I w Koryncie wychodziło to tak, że oni dołączyli do tego taki element tak zwanej własnej wieczerzy, czyli na zasadzie, no to jak mamy to jedzenie wspólne, to niech każdy przyniesie, co tam ma do zjedzenia. I między łamaniem chleba a piciem kielicha był moment na jedzenie. Problem był tylko polegał na tym, że oni każdy jedli to, co sobie przynieśli. Więc efekt był taki, jak Paweł tu pisze, że jedni przynieśli dużo i najedli się, a drudzy przynieśli mało albo nic i musieli siedzieć i przyglądać się temu, jak inni, ci bogaci, siedzą i jedzą różne dobre rzeczy. A więc myślę, że każdy z nas wie, że przyglądanie się komuś, jak je coś dobrego, nie jest najprzyjemniejszym zajęciem. I im się dostawało tylko kawałek chleba może i trochę wina, natomiast całe jedzenie było odbywało się wśród tych, którzy to jedzenie sobie przynieśli i mieli. I Paweł mówi, że to jest, no nie jest to dobry przykład, jest to przykład tego nie kościoła, który troszczy się jedni o drugich, ale przykład troszczenia się po prostu o siebie samych. Więc najprawdopodobniej to był problem, tak? Że Kościół w całym tym liście Paweł jakby wyraża taką myśl, że Kościół jest jednością. Kościół nie może być podzielony, Kościół nie może być rozbity na kawałki. I to był problem Koryntian. Podziały, wywyższanie się jedni nad drugich, pokazywanie, kto jest bogaty, kto nie. I był Kościół pełen takiego codziennego, byśmy powiedzieli, życia. My w naszej kulturze może trochę mniej to jest widoczne, ale też lubimy. Ludzie mają to w swojej naturze, że lubią pokazać, kim są. Jak ktoś jest bogaty, to lubi pokazać, że jest bogaty. Jak lubimy gdzieś tam się właśnie pokazać z tym, co mamy. Ale nie jest to droga Kościoła. Mówiliśmy później również, że w historii Kościoła, tak, że no, jak wspomniałem wam, jest to jedna z ważnych rzeczy, myślę, ważna rzecz, która dla mnie jest ważna, że kiedy zadajemy złe pytania, to otrzymujemy złą odpowiedź, a złe odpowiedzi prowadzą do złych rezultatów. I Kościół zamiast, czy kiedy Kościół zaczął zastanawiać się, czym jest wieczerza, to skupił się na tym, czym jest chleb i czym jest wino. Tak, i pojawiły się te dyskusje na temat, czy wino i chleb są prawdziwym ciałem, czy nie są prawdziwym ciałem, w jakim sensie. To wszystko na bazie filozofii i takiego rozpatrywania między substancją a wyglądem, czy tą zewnętrzną istotą i wewnętrzną istotą i tak dalej, i tak dalej. Kościół zaczął stawiać złe pytania. Na te pytania udzielił sobie sam niewłaściwej odpowiedzi i dzisiaj z przykrością znowu musimy stwierdzić, że wieczerza jest czymś, co dzieli chrześcijan, a nie co łączy. Zamiast być znakiem jakiejś jedności między nami, jest powodem do kłótni, dyskusji i gdzieś tam no, dawania sobie różnych znaczków heretyków czy nie heretyków, w zależności od tego, kto jak tą wieczerzę rozumie, tak? Kto jak rozumie, czym jest chleb, czym jest wino. Jak zobaczymy, i to za chwilę, myślę, Paweł nie zajmuje się w ogóle tym pytaniem, czym jest chleb, czym jest wino. Dla niego wieczerza pokazuje na coś zupełnie innego. Ale w historii Kościoła niestety to nie było dobre. Czy nie rozwinęło się w dobry sposób. Dobrze, czym jest dla Pawła wieczerza? O czym Paweł, na co Paweł zwraca uwagę? I w kontekście oczywiście tego, co już powiedziałem, dla Pawła wieczerza jest znakiem jedności, jest znakiem troski, jest znakiem tego, że Kościół jest jeden. Ale przede wszystkim czy tak jak tutaj mówi, rozpoczynając od 23 wersetu, Paweł mówi, że wieczerza dla Pawła jest ustanowieniem pańskim. Tak, jest czymś, co ustanowił sam Chrystus. I tak w 23 wersecie Paweł mówi, ja bowiem przejąłem od Pana to, co wam przekazałem. Tak? Czyli mówi, przyjąłem to od Chrystusa, apostołowie przyjęli to od Chrystusa i wiemy, że w pierwszym kościele w Dziejach Apostolskich łamali chleb. Ten znak łamania chleba był kontynuowany, był przekazywany dalej. I jak wiemy, u nas w kościele podkreślamy to, że tak naprawdę są dwie rzeczy, które Pan Jezus zalecił nam i ustanowił. I my te dwie rzeczy traktujemy jak, może to nie jest dobre, znaczy to słowo, które trzeba by szerzej wyjaśnić, ale traktujemy te dwie rzeczy jak sakramenty tak zwane, tak? Chrzest i wieczerze. Wiemy, że w naszym kościele tutaj dominującym w Polsce tych sakramentów jest dużo więcej. Tam małżeństwo, kapłaństwo, namaszczenie chorych i tak dalej. Tam się każdy, znaczy ci z nas, którzy chodzili na religię, to się uczyli sakramentów świętych na pamięć. Natomiast w Biblii wiemy, że Pan Jezus zalecił dwie rzeczy. Tak? Powiedział, idźcie i czyńcie uczniami narody, chrzcząc je, czyli zalecił chrzest. I jako drugie Paweł właśnie tu mówi, ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, wieczerzę, tak? Czyli że Pan Jezus wziął chleb i połamał. Więc jest to zalecenie Pawła. Dalej te słowa, które przytacza Paweł, których użył Jezus, Paweł mówi, że Pan tej nocy, której został wydany, wziął chleb, złamał, powiedział, to jest moje ciało za was wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i powiedział, ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. Więc to słownictwo, którego Jezus używa, jest takim słownictwem ofiarniczym. Tak? Moje ciało wydane za was, moja krew przelana za was. To są słowa, które odnoszą się, czy przypominają nam o tej koncepcji takiej ofiary w Starym Testamencie, kiedy składano ofiary, kiedy składano przede wszystkim ofiary. Myślę, że tutaj też Jezus mówi wyraźnie, kiedy wziął kielich, powiedział, to jest kielich nowego przymierza. Tak więc wieczerza jest symbolem przymierza. Przymierze to nie jest słowo, którego dzisiaj używamy na co dzień. Mało kto z nas dzisiaj mówi o przymierzu, zawiera przymierza, czy łamie przymierza, czy coś takiego robi. Natomiast odpowiednikiem dzisiejszym słowa przymierze byłoby słowo umowa. My dzisiaj zawieramy pewne umowy. Zawieramy umowy w pracy, zawieramy umowy między sobą, handlowe czy inne. I przymierze było takim właśnie rodzajem umowy. Tak? Kiedy zawierano przymierze, to była to umowa w dzisiejszym takim trochę pojęciu. I tak jak dzisiaj, kiedy zawieramy umowę, to najważniejsze jest mieć przy sobie długopis i pieczątkę. Tak? I jak zawieramy umowę w imieniu firmy, no to musimy mieć pieczątkę firmową, musimy ją przystawić i musi się podpisać odpowiednia osoba. Jeżeli to jest osoba prywatna, to raczej pieczątek nie mamy, ale też się podpisujemy pod tą umową i to oznacza, że umowa została zawarta. Umowa niepodpisana jest nieważna. I można powiedzieć, że w czasach Starego Testamentu takim podpisem pod umową były ofiary, tak? Było złożenie ofiar. Czyli zawierano pewną umowę, która miała pewne warunki, dotyczyła jakichś kwestii i żeby ją zatwierdzić, żeby ona miała wagę prawną, trzeba było złożyć ofiary, tak? I wiemy, że w Starym Testamencie czytamy, kiedy Pan Bóg zawiera przymierze z Abrahamem, to mówi mu, rozetnij zwierzęta na dwie połowy. Tam jeszcze był cały taki rytuał przejścia między połówkami tych zwierząt, które zostały przecięte na pół i rozłożone. I po prostu był to swego rodzaju rytuał, który potwierdzał, że coś zostało podpisane. Więc to nowe przymierze, wieczerza jest znakiem, można by powiedzieć współczesnym językiem, naszej umowy z Bogiem. Tak jak przymierze Izraela było znakiem, czy było przymierzem, było umową między Izraelem a Bogiem, tak samo nowe przymierze jest naszą nową umową z Chrystusem, który zapłacił za nasze grzechy, który umówił się, można powiedzieć, z nami, że On płaci, że On oddaje swoje życie za nasze długi i daje nam nadzieję, gwarancję pokoju z Bogiem, tego, że możemy mieć pokój z Bogiem, że możemy z Nim mieszkać i żyć. Więc wieczerza jest przypomnieniem, nasza wieczerza jest przypomnieniem o tej umowie. Wiecie, w starożytności taki dobry zwyczaj był, że żeby o umowie nie zapomnieć, to ją odczytywano albo wygłaszano co jakiś czas. Tak? I tak samo Izrael, kiedy zawarł z Bogiem przymierze, to przymierze miało być odczytywane przy okazji wielkich świąt. Dlaczego? Dlatego, że ludzką rzeczą jest zapominać. Ludzką rzeczą jest zapominać. Ludzką rzeczą jest, kto z was, przypuszczam, że większość z nas ma tutaj umowę o pracę. Kto z was pamięta, co tam jest napisane w tej umowie o pracę? No tak na co dzień to tam najgłówne jakieś tam, może główne rzeczy, że tam chyba jest napisane, że on jest moim pracodawcą, a ja jego pracownikiem, tak? Że mi urlop tam przysługuje. Takie najważniejsze rzeczy pamiętamy. Chyba, że mamy jakiś problem, to wtedy lecimy po umowę i sprawdzamy, tak? Czy jak coś mi ten mój pracodawca tam zrobił, czy ogłosił, czy powiedział, czy zapowiedział, to sprawdzamy, czy w umowie rzeczywiście to jest zapisane, że on tak może, tak? Bo może łamie umowę i wtedy wracamy do niej. Natomiast jako współcześni ludzie wierzymy generalnie właśnie w literę taką zapisaną, I jak coś zapiszemy, to odkładamy to na półkę i mamy takie wrażenie, że jak będzie trzeba, to sobie zdejmiemy z półki. Nie? To jest tak jak z książkami. My się nie uczymy różnych rzeczy na pamięć, my przeczytamy książkę, kładziemy na półkę i najważniejsze jest, żeby pamiętać, gdzie ta książka stoi, gdyby była nam do czegoś potrzebna w przyszłości. Natomiast w starożytności, jak wiemy, z tą pisaniem było trochę inaczej. Tak naprawdę paradoksalnie my dzisiaj najważniejsze rzeczy zapisujemy, a w starożytności najważniejszych rzeczy nikt nie zapisywał. Zapisywano rzeczy błahe, dlatego że oni nie wierzyli w trwałość słowa pisanego. Oni zapisywali, dzisiaj jeżeli archeologowie wykopują zapiski, to w 99% to są listy zakupów i podatków, ewentualnie spis podatków, kto ile zapłacił czego, bo oni wiedzieli, że to trzeba zapisać, ale to jak przepadnie za ileś tam lat, to nikt się nie będzie tym przejmował. Natomiast oni najważniejsze rzeczy zapamiętywali. I wszystkie ważne rzeczy były uczone na pamięć kiedyś, a nie zapisywane. Więc odwrotnie niż u nas, tak? My nie ufamy pamięci, my ufamy papierowi. Oni ufali pamięci, nie ufali glinianym tabliczkom, czy papirusom, czy cokolwiek wtedy im służyło za to. Więc trzeba było powtarzać, trzeba było odczytywać te umowy. Izrael odczytywał, czy miał odczytywać Księgę Przymierza. Wiemy, że to się nie działo, że niestety oni o tym zapominali. I później, kiedy czytamy w Księgach Królewskich, tam odnaleziono zwój zakonu i odczytali, to się popłakali, bo się okazało, że tam są takie rzeczy napisane, że im się w głowie nie mieściło. Oni już dawno o tym zapomnieli, tak? I czytali i byli przerażeni, że taką umowę z Bogiem mają, a się jej nie trzymają. Dlatego, że zapomnieli o tym odczytywaniu co jakiś czas tego przymierza, które było. Więc dla Pawła i dla nas wieczerza jest znowu takim przypomnieniem tego przymierza, które zostało zawarte między nami a Bogiem. Kochani, przymierza są ważne, umowy są ważne, tak? I Pan Bóg o tym przede wszystkim wie. Oczywiście to jest umowa bardziej dla nas niż dla Pana Boga. Pan Bóg dotrzymuje swojego słowa zawsze, natomiast my nie dotrzymujemy słowa, dlatego też spisujemy umowy. My mówimy, tak ładnie u nas się mówi o dżentelmeńskich umowach, tak? Ludzie się dogadują, ale powiem wam szczerze, z mojego doświadczenia 90% ustnych dżentelmeńskich umów jest powodem problemów później, a nie... To jest fajnie, że tak ufamy sobie, tak, ale za parę lat się okazuje, że każdy pamięta zupełnie inny element tego, co się umówiliśmy i każdy po swojemu to zapamiętał przede wszystkim i nasza pamięć właśnie jest taka. Więc mamy z Panem Bogiem umowę. Mamy z Panem Bogiem spisaną umowę, przypieczętowaną ofiarą Jezusa Chrystusa. I przypomnieniem o tej umowie jest wieczerza. Tak? Dlatego sobie przypominamy w różnych tradycjach, w różnych kościołach na różne sposoby, czy w sensie w różną częstotliwością, niektórzy co niedziela, niektórzy raz w miesiącu, niektórzy dwa razy w miesiącu. Jakieś są tradycje pewnie, gdzie raz w roku, czy jakkolwiek. To już są różnego rodzaju tradycje, natomiast właśnie w kościołach jest to coś, co się dzieje i ma być właśnie przypomnieniem o naszej umowie z Panem Bogiem, o naszym przymierzu z Panem Bogiem. I Jezus, czy Paweł, kiedy cytuje Jezusa, mówi to, cytuje te słowa Jezusa, który mówi: to czyńcie na moją pamiątkę. Więc wieczerza jest właśnie przypomnieniem, jest pamiątką o tym, co się wydarzyło. Ale też właśnie wspominałem o tym na początku, że Kościół skupił się na tym, czym jest chleb i czym jest wino i uczynił to głównym tematem związanym z wieczerzą, a nie jest to właściwe pytanie, bo raczej właśnie Paweł odpowiada na to, nie czym jest chleb i czym jest wino, ale o czym mówi znowu nam ta wieczerza. I te słowa, które tutaj przytacza, pokazują nam, że wieczerza jest też czymś, co wiąże w taką jedną całość przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Tak? I dlatego, kiedy 26 werset, Paweł, też zawsze przy wieczerzy go cytujemy, Paweł mówi tak, że ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana, dopóki On nie przyjdzie. I są takie trzy elementy tego. Ogłaszacie śmierć, czyli mówicie o czymś, co się wydarzyło w przyszłości. Tak? Mówicie o śmierci Chrystusa, która no, historycznie miała miejsce 2000 lat temu, plus minus, więc mówimy o przyszłości. Ogłaszamy, on mówi ogłaszacie, czyli robimy to teraz, robimy to w dzisiejszym, w tym dniu, w którym tą wieczerzę spożywamy, więc to jest powiązanie przeszłości z teraźniejszością, ale jeszcze jest jeden element. Robimy to ogłaszając śmierć Pana, aż On przyjdzie. I ten element, aż przyjdzie, jest elementem, który w takim czasowym wymiarze sięga do przodu. To jest coś, na co oczekujemy. Więc wieczerza jest tym punktem, w którym te trzy rzeczy schodzą się razem. W którym pamiętamy o przeszłości, skupiamy się na teraźniejszości, ale wybiegamy myślą do przodu. I tym dla nas powinna być. Nie jest rytuałem obchodzenia czegoś, co się kiedyś wydarzyło. Nie jest jakimś rytuałem, który w tym momencie tylko coś robi. Nie jest jakimś rytuałem, który spowoduje, że coś się wydarzy. To takie można mieć magiczne podejście, właśnie jedno z tych trzech, ale jest swego rodzaju aktywnością, która powoduje, że wszystkie te trzy rzeczy stają się ważne w tym momencie jednocześnie. To, że Chrystus umarł za nas kiedyś, to, że my teraz ogłaszamy tą Jego śmierć, wskazujemy na Jego krew i na Jego ciało i że wybiegamy do przodu w oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście. Więc zwiastujemy śmierć, zwiastujemy ponowne przyjście, ogłaszamy to wszystko w teraźniejszości. Więc możemy sobie powiedzieć, że to jest właśnie taka esencja może tego właśnie tej wieczerzy. I w taki sposób też można ją odnieść. Ja wspominałem tydzień temu o takim symbolizmie Starego Testamentu i można przytoczyć trochę może na takiej zasadzie porównań. Nie powiem, że na pewno te rzeczy są ze sobą powiązane, ale są ładnymi obrazami tego w Starym Testamencie tego wszystkiego. Czyli wieczerza, ta ostatnia kolacja była wspomnieniem Paschy, tak? Była wspomnieniem Paschy, czyli momentu, kiedy Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, uwolnił ich od ich ciemiężców, uwolnił ich od miejsca, w którym byli niewolnikami. Ta wieczerza również możemy, czytaliśmy fragment z Księgi Wyjścia, tak, o kapłanach, którzy spożywali części ofiary, baranka, który został za nich złożony. I w tym 29 rozdziale, 33 werset jest mowa, że kapłani będą jedli to, czym dokonano za nich przebłagania. Czyli tego baranka, którym dokonano za nich przebłagania. Chleb też ma takie odniesienie, wiecie, czy w ogóle chleb i to jedzenie baranka, spożywanie baranka jest obrazem tego, co działo się w świątyni, co kapłani, było czynnością kapłańską, można by powiedzieć, tak? Oni spożywali części ofiary, oni troszczyli się o ten chleb. Nasze warszawskie chyba tłumaczenie mówi chleby pokładne, takie dziwne sformułowanie, ale inne, dokładniejsze tłumaczenie to był chleb oblicza albo chleb obecności w tej świątyni. Codziennie trzeba było złożyć tam, chleb leżał w świątyni, który symbolizował właśnie w jakiś sposób obecność, czy leżał przed obliczem Boga. I być może ten chleb też jest, czy kiedy Jezus łamał ten chleb, to też obrazował, to była uczta kapłanów, można by powiedzieć. I to, co my robimy teraz, to też przez wieczerzę przypominamy sobie to, że jesteśmy kapłanami. To jest ten element teraźniejszości. A trzecią taką historią, czyli uwolnienie, Pascha, posiłek kapłanów w świątyni, teraźniejszość i przyszłość, to są te winogrona Eszkol, tak? Kiedy zwiadowcy poszli do ziemi obiecanej i wrócili, przynieśli winogrona z tej ziemi, przynieśli płody tej ziemi i mówili: spróbujcie, popatrzcie, jak cudowne ta ziemia daje płody, tak? Jakie wspaniałe rzeczy tam rosną. I i Izrael miał swego rodzaju ucztę takiego spróbowania tego, co tam będzie, gdzie mają wejść. I oczywiście nie weszli, tak? Wiemy, znamy tą historię, ale te winogrona też możemy sobie tak powiązać. Mówię nie w takim sensie, żeby nie upierałbym się, że tak jest, ale myślę, że jest to historia, która ładnie ilustruje, czy którą można powiązać właśnie też z wieczerzą, w tym sensie, że wieczerza dla nas też jest przedsmakiem tej wieczerzy baranka, którą mamy, która jest obiecana. Tak? Pan Jezus w jednej z Ewangelii mówi, że nie będę odtąd, kiedy wypił ten kielich wina z uczniami, to mówił, nie będę odtąd pił z owocu winorośli, aż spotkamy się w Królestwie Bożym. Tak? I ten obraz rozpoczęcia się Królestwa Bożego też jest obrazem uczty, obrazem wesela, weselnej uczty. I Nowy Testament jest pełen i Stary też odnosi się, mówi o tym połączeniu ludzi i Boga jako wesela baranka, jako ślubu swego rodzaju. I to królestwo ma się rozpocząć od uczty. I znowu my w kościołach sprowadzamy to wieczerze do malutkiego kawałka chleba i małego łyczka wina. No, Koryntianie z tym ucztą mieli może pełniejszy obraz tego wszystkiego, aczkolwiek potrafili go zepsuć swoim zachowaniem. Ale myślę, że właśnie wieczerza jest tym przedsmakiem tej uczty, która ma nastąpić, tego wesela baranka, kiedy oblubieniec już przyjdzie po tą swoją oblubienicę, czyli nas. To wydarzy się wesele. Wesele, polska nazwa sama wskazuje, jest od weselić się, więc ci, którzy oczekują, że dostaną po harfie i będziemy smętne pieśni śpiewać na obłokach, to chyba chyba się mylą, będzie huczne wesele. Myślę, że z tańcami nawet będzie, choć nie mam pewności, nie łapcie mnie za słowa, pewien nie jestem, ale tak sobie myślę, że będzie, na pewno wino będzie, bo to Pan Jezus powiedział wyraźnie, i będą tańce, i będzie wesoło, jak wesele, to musi być wesoło. No i będzie to koniec oczekiwania, więc na pewno będzie wesoło, więc myślę, że Kościół powinien się uczyć być wesołym i weselić się, bo jak nie będziemy gotowi, tylko tam siądziemy ze smutną miną i nie będziemy wiedzieli, co mamy ze sobą zrobić, no to będzie trochę kiepsko. To Pan Jezus powie, to na co wy się przygotowaliście? To miało być, wiedzieliście, że będzie wesele, a przyszliście jak na pogrzeb jakiś, tak? Więc uczmy się weselić. Więc wieczerza jest, czy te historie Starego Testamentu są czymś, mogą być takimi ilustracjami do też wieczerzy. Śmierć Pana, która nas uwolniła, chleb i wino, spożywanie tego, czym zostaliśmy odkupieni jako kapłani, którzy są powołani przez arcykapłana Jezusa Chrystusa, oraz właśnie chleb i wino przyszłości, tego wesela baranka, na które oczekujemy. I dlatego, ponieważ jest to centralny taki symbol, ważny symbol, powtarzalny symbol, tak? Mówiliśmy sobie o dwóch symbolach, które nam Pan Jezus zostawił, chrzest i wieczerza. Chrzest dokonuje się raz. Chrzcimy się, jest to symbol wejścia w to życie z Bogiem. Wieczerza jest symbolem, można powiedzieć, swego rodzaju konsumacji. Jakbyśmy chcieli to odnieść do takiego obrazu, znowu może trochę z innej strony, obrazu małżeństwa, tak? To chrzest jest ślubem, jest tym zawarciem przymierza, natomiast wieczerza jest wtedy konsumacją tego małżeństwa już później. Mąż i żona mają prawo być mężem i żoną, konsumować to małżeństwo. I ta wieczerza jest czymś takim, tak? Chrzest jest początkiem, rozpoczęciem, jest formalną taką ceremonią, byśmy powiedzieli, oczyszczenia, wejścia do Bożej rodziny, a wieczerza jest czymś, co się powtarza, co może być, możemy sprawować tak często, jak chcemy, mieć społeczność ze sobą i społeczność z Panem Jezusem właśnie w tej w tej wieczerzy. I wiemy, że pierwszy Kościół właśnie kiedy, bo też no, pytanie jakby jest takie, kto może uczestniczyć w wieczerzy? I wiemy, że pierwszy Kościół bardzo, bardzo wyraźnie mówił, że jest to coś dla ludzi ochrzczonych. I mamy taki dokument Didache z około 100 roku, czyli po powstaniu Nowego Testamentu generalnie, ale taki wczesnochrześcijański, który mówi właśnie, że do wieczerzy nie dopuszczać nieochrzczonych. Tam zresztą bardzo dużo, to Didache jest takim praktyczną wykładnią, jakby poradami dla wierzących, co oni mają robić. I tam jest mowa na przykład o prorokach, jak przyjmować proroków, że jak przyjdzie prorok i chce pieniędzy, to nie jest prorok, wyrzucić. Jak przyjdzie i mówi, że jest prorok, to karmić, ale jak zostaje dłużej niż 3 dni i je, to nie jest prawdziwy prorok, wyrzucić. Więc tam wszystko jest bardzo praktycznie opisane, jak rozpoznawać różne rzeczy. I jest też napisane właśnie, że no, wieczerza jest dla ochrzczonych, dla wierzących. My oczywiście dzisiaj znowu w naszym smutnym stanie Kościoła mamy znowu różne tradycje chrztu, tak? I gubimy się trochę w tym. Jeżeli wieczerza jest dla ochrzczonych, to kto dzisiaj dla nas jest ochrzczony? Jeżeli, no wiadomo, my w Kościele Baptystów, w kościołach ewangelicznych chrzcimy ludzi dorosłych, inne tradycje chrześcijańskie chrzczą dzieci. I na tym tle znowu zaczynamy się dzielić, kłócić, nie dopuszczać siebie nawzajem do wieczerzy. I zaraz może wrócę do tej myśli, ale właśnie Paweł bardzo wyraźnie mówi tutaj nam, że kto by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pana. Więc są takie słowa bardzo wyraźne. I często nam się wydaje, czy my to rozumiemy, że to znaczy, że o, jak mam jakiś, jak zgrzeszyłem, nie wiem, coś złego zrobiłem, to może nie powinienem do wieczerzy przystępować, bo to będzie niegodne spożywanie. Myślę, że to nie jest to, co Paweł ma na myśli. Myślę, że Paweł odwołuje się tu do tego, co robili Koryntianie. Czyli jeżeli przystępujemy do wieczerzy w taki sposób, który dzieli, a nie łączy, to jest niezwracanie uwagi na ciało pańskie, tak? Paweł dalej mówi, kto je i pije niegodnie, bez uwzględnienia ciała pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Tak? Czyli kto ciało pańskie, to jest Kościół. Jeżeli ktoś przystępuje do wieczerzy, tak jak to robili Koryntianie, żeby dzielić Kościół, a nie łączyć, to robi to w sposób niegodny. Ja nie mówię, że jak, nie wiem, nagrzeszyliśmy i mamy przyjść do wieczerzy, to wolno. Myślę, że zawsze jest czas, żeby wyznać Panu Bogu nasze grzechy, zwłaszcza przed wieczerzą jest dobry czas. I takie liturgie chrześcijańskie zawsze przed wieczerzą zawierają taki element wyznawania Bogu grzechów, oczyszczenia się swego rodzaju, tak? Powiedzenia Panu Bogu rachunku, jakiegoś takiego sumienia, dokonania rachunku i przemyślenia, czy jestem rzeczywiście w takim stanie, no czy Bóg, mam przebaczone wszystko i mogę przyjść do wieczerzy, to oczywiście powinien być taki element, ale myślę, że to, na co Paweł szczególnie zwraca uwagę, to jest właśnie myślenie o tej jedności Kościoła, o tym, żeby nie dzielić, ale łączyć. I to spożywanie bez względu na ciało pańskie jest piciem wyroku na samego siebie. Tak? Nie możemy wspominać tego, co Chrystus dokonał dla wszystkich, wykluczając kogoś z tego, kto ma prawo do tego, żeby też w tym uczestniczyć. Tak? Jeżeli Bóg włączył, to my nie możemy wyłączać. I to nie jest umowa między nami, ale to jest umowa między Bogiem a nami. I my nie mamy możliwości wyłączania jakby ludzi, czy decydowania o tym właśnie, kto może, kto nie może. Więc dlatego ważne jest, żeby przy wieczerzy myśleć o tym, czy jestem pojednany. Myślę, że to i na takim poziomie, kiedy my mamy wieczerzę, to mówimy o tym, że jeżeli jesteśmy pojednani z ludźmi, z Bogiem i z ludźmi, tak? Z Bogiem jednamy się, wyznając Mu nasze grzechy, z ludźmi jednamy się przez najczęściej porozmawianie z tym człowiekiem, z którym mamy problem. To myślę na takim płaszczyźnie naszej wspólnoty. porozmawianie z tym kimś, z kim mamy konflikt, czy problem, czy cokolwiek. Myślę, że te rzeczy muszą być załatwione, kiedy przystępujemy do wieczerzy, bo one, bo wieczerza cała w sobie, sama w sobie mówi o tym, że mamy być pojednani, mamy być jednością, mamy być wspólnotą. Ale też i teraz ja osobiście myślę, to jest moje osobiste zdanie, że ma być też wspólnotą właśnie chrześcijan nawet różnych tradycji. Ja wam powiem szczerze, moje doświadczenia są takie, że może takie najfajniejsze, w takim sensie fajniejsze, nie w takim potocznym sensie fajne, ale takie rzeczywiście duchowe wieczerze, to były często wieczerze, gdzie było nas dużo ludzi z różnych kościołów, wierzących ludzi z różnych kościołów, z różnych tradycji. Niektórzy byli ochrzczeni jako dzieci, niektórzy jako dorośli, i tak dalej, i tak dalej. I kiedy mieliśmy wspólną wieczerzę, to było doświadczenie jedności. Pomimo naszych różnic, pomimo tego, że pewnie byśmy do końca się nie zgodzili we wszystkich szczegółach i we wszystkich elementach naszej wiary, to byłem w takich sytuacjach, gdzie właśnie mieliśmy czy przyjmowaliśmy wieczerze wspólnie z ludźmi z kościołów ewangelickich, nawet z kościoła katolickiego, z wierzącymi ludźmi. No i to było doświadczenie wspólnoty. I oczywiście dla mnie wtedy wyznacznikiem właśnie jest to, czy człowiek jest rzeczywiście częścią swojego kościoła, czy jest zaangażowany, tak? Czy nasza wiara wyraża się przede wszystkim, tak mi się wydaje, w naszym zaangażowaniu, ale nie w takim pozytywnym sensie, nie w sensie, że ktoś, kto biega wokół ciągle kościoła, to jest wierzący, bo to niekoniecznie, ale w takim wewnętrznym zaangażowaniu, byciu we wspólnocie, tak? I w każdym, każdy kościół może być wspólnotą albo może być religijnym zgromadzeniem ludzi przyzwyczajonych do swego rodzaju rytuałów, dla których po wyjściu za drzwi nie ma to już więcej żadnego znaczenia i wtedy oczywiście choćby nie wiem ile tych wieczerz tam w tym kościele robiono, to nie, nic to nie zmienia, ale jednocześnie kościół może być wspólnotą ludzi właśnie takich zaangażowanych w to i wtedy moim osobiście zdaniem, nie mówię, że to jest jakieś uniwersalne zdanie, znam wielu takich ludzi wierzących z innych tradycji chrześcijańskich niż nasza taka ewangeliczno-baptystyczna. I tak jak mówię, dla mnie osobiście to było kilkakrotnie, czy ileś tam razy miałem takie doświadczenie wspólnoty, wieczerzy z ludźmi z różnych tradycji. To było zawsze takie dobre przeżycie. Aczkolwiek nie mówię, że kiedy my mamy tutaj tylko jako my, to nie jest to dobre przeżycie. To jest również dobre przeżycie w oczywisty sposób. Natomiast podobało mi się, kiedyś właśnie byłem w kościele anglikańskim i tam wezwaniem do wieczerzy jest, oni wzywali, mówili, że kto jest chrześcijaninem, ten może przyjść czy podejść do wieczerzy. I to już każdy człowiek sam musiał podjąć tą decyzję, czy jest chrześcijaninem, jakby czy nie jest, czy się uważa, czy nie. I oczywiście różne, ktoś z boku może mieć inne zdanie na ten temat i tak dalej, ale dla mnie to było takie fajne. To oni nie wzywali swoich wiernych, swojego kościoła, ale każdego, kto czuje się we wspólnocie Jezusa Chrystusa. Więc no, dla mnie to jest coś ciekawego. I kochani, na koniec chciałbym, może wspominałem tydzień temu o tym elemencie i znowu nie jest to taki element, przy którym bym się upierał, ale bardziej takie porównanie czy skojarzenie z wieczerzą, że wieczerze odbywamy czy używamy chleba i wina. Tak? I wspominałem tydzień temu, że chleb i wino są takimi elementami, w którym ludzie mają swój wkład. Tak? Żeby powstał chleb i żeby powstało wino, jakiś człowiek musi przyłożyć do tego ręki. Chleb się nie piecze samoistnie i chyba wino, Tadeusz może mnie poprawić, ale wino też się raczej nie robi samoistnie. Szybciej jakiś ocet wyjdzie samoistnie. Trzeba troszkę pomóc, może nie aż tak, żeby tak strasznie, ale jednak wkłada się jakąś pracę. I myślę, że wieczerza może być, jest też takim dla nas może przypomnieniem tego, że że w ogóle bycie Kościoła jest swego rodzaju współpracą między Bogiem a nami ludźmi. I nie mówię tu w sensie zbawienia, tak? Ta ofiara Chrystusa na krzyżu, którą bezpośrednio wieczerza wspomina, oczywiście jest dziełem samego Boga. I tu jakby nie ma, nie chcę powiedzieć, że my w jakiś sposób uczestniczymy w zbawianiu nas. I myślę, że jako protestanci, jako ewangeliczni chrześcijanie, my jesteśmy bardzo dobrzy w tym elemencie podkreślania tego, że Jezus raz na zawsze dokonał wszystkiego, co trzeba, żebyśmy byli zbawieni. I to jest jakby słusznie. Problem jest, że my się gubimy dalej. My, ponieważ jesteśmy silni w tak zwanej soteriologii, czyli o mówieniu o zbawieniu, to potem gubimy się w tym, no dobra, Jezus nas zbawił, ale po co? I tutaj jako protestanci, a zwłaszcza ewangeliczni chrześcijanie, to się gubimy. I nam się czasami, ja mam wrażenie, że nam się wydaje, że Jezus to nas zbawił tylko po to, żebyśmy zacisnęli zęby i potem szybko do nieba poszli w którymś momencie. I to jest jakby wszystko, na czym jesteśmy skupieni. Przeżyć to jakoś to życie, jakoś dotrwać i później szybciutko do nieba i tam już tylko będą harfy i obłoki, szachy i będzie dobrze. Natomiast myślę, że jest to zupełnie niebiblijny obraz tego zbawienia. Bóg nie zbawił nas do nieba. To jest jakiś taki neoplatonizm chrześcijański. Bóg zbawił nas, żebyśmy byli Bożym ludem. Boży lud ma bardzo konkretne zadania do wykonania. Boży lud, Biblia mówi wiele o tych rzeczach, ma być właśnie odzwierciedleniem Boga, stworzył nas do tych dobrych uczynków, żebyśmy w nich chodzili. Tak? Nie zbawił nas, żebyśmy poszli do nieba, tylko Bóg stworzył nas do dobrych uczynków, które nam przygotował. One też są od Niego, to też nie są nasze dobre uczynki, tak? List do Efezjan, ale to są te uczynki, które Bóg przygotował, żebyśmy je wypełniali. Bóg zbawił nas do bardzo konkretnych rzeczy. Ale właśnie jako protestanci myślę, że czasami mamy słabe myślenie o tym, czym Kościół jest. Kościół nam się czasami wydaje przechowalnią w międzyczasie, autobusem do tego przysłowiowego nieba, w którym trzeba się jakoś przechować na odpowiedni czas. I w związku z tym nasza eschatologia kuleje, czyli stąd zaczęliśmy się fascynować tym, że Pan Bóg porwie, a tu wszystko zniszczy, a po co Kościół ma coś dobrego na ziemi robić, jak ta ziemia i tak będzie spłonie, to po co w ogóle palca przykładać, to na odwrót jeszcze zniszczmy, to będzie po Bożemu. Że tak powiem, dzikość wszelaka nas tutaj opada. Aczkolwiek myślę, że wieczerza może być takim przypomnieniem, że Bóg ma dla swojego ludu plan i dla tej ziemi ma plan, tak? Dla tej ziemi ma plan. To stworzenie nie jest po to, żeby zniknęło i przestało istnieć. Stworzenie jest po to, żeby zostało odnowione, oczyszczone, przemienione, tak? Ale ono dalej będzie stworzeniem. My się nagle nie staniemy aniołami. Pan Jezus mówi, że będą jako aniołowie w niebie, ale jako aniołowie to nie znaczy, że aniołowie, tak? My będziemy dalej ciałem, niebiańskim ciałem i to stworzenie będzie funkcjonować. Ono będzie inne, ono będzie odkupione, ono będzie przemienione, ale ono będzie. I myślę, że moje takie osobiste zdanie jest, że my już dzisiaj mamy pewne rzeczy do zrobienia jako lud Boży, żeby Bóg Adamowi i Ewie powierzył ogród do uprawy. Nie po to, żeby doczekali, nie wiem, jakiegoś zniknięcia do nieba. Oni zostali umieszczeni w ogrodzie i mieli ten ogród uprawiać. Mieli nim się zajmować, mieli go poszerzać. Mieli nieść te rzeczy dalej, tak? A nie mieli tylko przeczekać. Ale to jest jakby inny temat. Myślę, tylko chciałem tutaj w tym kontekście stwierdzić, że wieczerza, tak jak mówię, ponieważ jest symbolem, czy używamy symbolów chleba i wina, może nam też przypominać, że jest to coś, co daje Bóg, ale my też mamy, tak jak mówię, nie w sensie zbawienia, nie w sensie tego, co zrobił Chrystus, ale w sensie tego, że Bóg przez nas czyni pewne rzeczy. Bóg czyni je przez nas i chce nas używać do tego.